Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotysz, dziś w audycji Razem Łatwiej. Słupskie Hospicjum. Nie pierwszy raz na naszej antenie, ale też sporo się u Was dzieje.
Teresa Jerzyk, dyrektor hospicjum.
I Bożena Dobiec, pielęgniarka oddziałowa.
Ilu macie podopiecznych w tej chwili?
Na dzień dzisiejszy mamy 20 łóżek, jedno dodatkowo 21 i mamy komplet, 21 chorych.
A zdarzyło się kiedyś, że tego kompletu nie było?
Bardzo rzadko, sporadycznie i na krótko to się zdarza.
Chciałam zacząć właściwie rozmowę z Wami od włamania, do którego doszło przed chwilą właściwie. Jak to się stało? 6 rano, ludzie w hospicjum, jedna zmiana, druga zmiana za chwilę, wybita szyba, kradzież narzędzi, ale to właściwie ja poproszę, żebyście Wy opowiedziały.
Ja myślę, że ten, kto się włamał, to na pewno wiedział, jak wygląda dzień pracy w hospicjum, ponieważ przed godziną 6 pielęgniarki są w dyżurce, one przygotowują się, żeby zrobić ostatnie przejście między chorymi, żeby rozdać leki, i ten włamywacz doskonale o tym wiedział i w tym czasie po prostu się włamał, ale nie wiedział to, że mamy kamery i myślę, że chyba już jest ujęty albo nie jest ujęty, ale...
A za chwilę będzie?
Ale za chwilę będzie i to straszne. Narzędzia ukradł nożyce do cięcia żywopłotu. Człowiekowi jest tak bardzo smutno, że stara się, że wiele rzeczy robimy sami i że jeszcze nam to po prostu ktoś potrafił zrobić. Robimy wiele dobrych rzeczy.
No samo dobro, ja bym powiedziała.
I to jest takie przygnębiające. Ale jak potem już ten dzień tak jakoś mijał, to o niczym się nie mówiło w hospicjum, tylko o włamaniu. Panie ze sali numer 7 mówiły, my się będziemy modlić i zobaczymy, czy go ujęli, czy nie ujęli. To wniosło też takiej trochę jakby takiego...
Poruszenia, ja bym powiedziała.
W hospicjum, a czemu, a dlaczego? I tak to jest. Nawet ktoś powiedział, Boże, żeby to się nikt nie włamał z naszych rodzin, bo to dopiero by było, bo jeżeli on znał plan... Tutaj jak pielęgniarki pracują, Matko Przenajświętsza.
No to trochę jak śmiech przez łzy, ja bym powiedziała. Kamery to już wiem. Okno wam wybito?
Nie.
Okno uszkodzono.
Uszkodzono, bo okno było uchylone, bo tam jest brudownik i tam po prostu to było i on po prostu musiał to okno
popchnąć
bardzo mocno, klamkę wyciągnąć. No to smutne.
To też się napracował trochę, co?
Tak, to smutne jest. To jest tak smutne i tak przykre, bo nawet to, że właśnie bardzo dużo, przede wszystkim zgodnie z wolą Jana Drujfa, mają...
Waszego patrona.
Tak, mają pierwszeństwo chorzy. No faktycznie z marginesu społecznego, a tu właśnie to margines społeczny, bo kto się inny włamie i otaczamy tych chorych szczególną opieką, bo człowiek pod koniec ich życia to tak bardzo stara się, żeby ten chory czuł się dobrze, żeby ten komfort umierania był, żeby czuł się potrzebny, wyciągnąć na wysoki poziom to człowieczeństwo, a tu taki ktoś robi to przykre, no ale widocznie człowiek całe życie się uczy, może i wyciąga wnioski i to też jest ważne, bo ludzie jakoś tak, ja to obserwuję, że są tacy, że jeżeli często mylą grzeczność z naiwnością, nie, że jak człowiek jest grzeczny, to wykorzystają.
Czy z dobrocią po prostu ludzką.
Tak, to wykorzystają to.
Docna.
I już jestem do tego przyzwyczajona, czasem sobie tak mówię i tu z panią Bożenką rozmawiamy. Ciekawe, czy będę katem, czy ofiarą. I zawsze wolę być tą ofiarą, a kat niech się wyżywa i koniec, nie? Bo musi się bardziej napracować, ofiara tylko słucha.
No tak. A zdarzały wam się takie sytuacje wcześniej?
Tak.
Naprawdę?
Tak. Zdarzało się, że przed wszystkimi świętymi piękne srebrne świerki zostały obcięte. Potem te świerki zostały te chyba do wieńcy, czy tam na groby i były sprzedawane pod cmentarzem.
A był też taki dzień, że fotele z wejścia głównego wyniesiono nam też w biały dzień.
Fotele z hospicjum, tak, czy ja dobrze słyszę?
Tak.
Tak, piękne fotele, dwa przepiękne fotele.
Czy komuś potrzebne były,
rozumiem, tak. Bo to... A też była taka sytuacja, dlaczego nie robimy tej akcji żonki. Żeśmy nasadziły się tych żonkili, 1000
sztuk cebul.
Sadzonek. Nie, ja przyszłam do pana Mareckiego, świętej pamięci i mówię, że będziemy tą akcję Żonkiel, opowiadam o tej akcji Żonkiel, bardzo zadowolona, rano przychodzę, nie ma ani jednego Żonkila.
Wszystkie były ścięte i sprzedane koło cmentarza, przed akcją Żonkiel.
Ja zamilkłam, drodzy Państwo, bo to są historie, które się w głowie nie mieszczą, prawda? Ale co wy wtedy robicie? Idziecie tam przed ten cmentarz, mówicie, po ile te Żonkile, przepraszam?
Tak, kupowaliśmy Żonkile, żeby mieli wolontariusze, żeby potem rozdawali.
Swoje własne.
No tak. Ale wiecie, jak to brzmi, nie? Policja nam w tym pomogła, bo jest monitoring zewnętrzny i było widać, że przez płot ktoś tam przenosi te kwiaty i no, domyśliliśmy się, że to są te Żonkile. Zawsze mówię, jak już pożegnamy się z rodzinami, żeby po prostu omijali nas, ale oni i tak wracają. Lubią przyjść na kawkę, lubią przyjść powspominać. Po prostu zaprzyjaźniamy się, jeżeli pacjent
bo
dłużej leży.
Bo u was jest jak w domu.
Tak. Mi się przypomina taka historia z 96 roku w nocy, o trzeciej nad ranem zawsze chodziłam, mieszkałam na ulicy Kilińskiego i zawsze chodziłam tam do takiego pana Stasia, który mieszkał obok sądu. I pamiętam, musiałam przechodzić przez ten Park Kilińskiego i tam było dosyć dużo tych różnych takich ludzi i zawsze mówili tych zbirów i oni mówili, nie, spokojnie, bo idzie ta do Stacha, jej ruszać nie można. Tak, ja tam chodziłam przez 9 miesięcy i wtedy byłam osobą bardzo ważną w tej dzielnicy.
A to zostało, chociaż przeniosło się na późniejsze lata też?
Ja pamiętam, że jak tutaj było, że to hospicjum miało powstać, to jeszcze był Jan Drujw i Jan Drujw mówił, że trzeba tym wszystkim tutaj z tej dzielnicy zrobić jakieś takie przyjęcie, pomóc im i zaprzyjaźnić się z nimi i wydawało mi się, że zostałam zaprzyjaźniona, może to jest już 25 lat minęło, to już może tych ludzi
nie ma. Już się wymieniły pokolenia.
Już się zmieniły pokolenia, a to najgorzej chyba, no nie chciałabym w sumie nic mówić, ale ci ludzie z tego baraku kiedyś tam była.
Z tych mieszkań socjalnych.
No, administracja służby zdrowia i myślę że to oni.
Naprawdę. A oprócz foteli, to już trochę pociągnę, drogie panie, ten temat kradzieży, bo żadna kradzież nie jest godna pochwały, delikatnie to nazwijmy. Trzeba ją pokazać palcem i wypiętnować, a już kradzież z takich miejsc jak hospicja, między innymi, no to powinna być liczona podwójnie, ta kara za to.
Takie pojedyncze rzeczy to były, pamiętam, jakieś krzesła plastikowe, nie? Dlatego teraz mamy te pergole i nikt tego nie wyniesie, ale ostatnio też ktoś okradł samochód jakiejś pani, która przyjechała do hospicjum. Mhm. To zdarzają się, ale bardzo rzadko, że nawet tak żeśmy sobie mówiły, że jednak szanują nas, nie? Że u nas się nic nie dzieje, jak czasem jedziemy na spotkania i tam różnie, że mieszkańcy nie są zadowoleni, że jest hospicjum, że to... My takiego czegoś nie mamy.
Czujemy.
I człowiek był taki zadowolony, że jednak ten szacunek i że okazują to serce, a tak to, jak po prostu zrobią taki czyn, to ciekawe jest przykro, nie?
Po prostu.
No, zwyczajnie przykro.
Po ludzku.
No.
Ostatnie nasze spotkanie, kilka miesięcy temu, mówiłyście, drogie panie, o tym, że będziecie się rozbudowywać, rozwijać.
Tak,
na
tak.
Jakim jesteście etapie?
No jesteśmy na, ja myślę, że myślałam, że tak pięknie będzie, że ruszymy już
w tym roku,
ale na wiosnę na pewno to się stanie. Wiemy, co chcemy, wiemy, jak to będzie wyglądać.
Mamy projekt.
A co chcecie? Opowiedzcie.
No chcemy, żeby były dobudowane 4 pokoje jednoosobowe, żeby te pokoje jednoosobowe, że jak są takie ciężkie stany, żeby rodzina mogła spokojnie, cała rodzina czuwać przy tym.
Towarzyszyć choremu.
No, szczególnie to było teraz widoczne w COVID-zie. Wiem, że dużo takich planów nam też popsuł ten COVID, nie?
No tak.
Bo samo to, że dwukrotnie już mieliśmy teraz COVID-a w hospicjum. Ja w sierpniu chorowałam na COVID-a, więc to tak bardzo potrzebne są te izolatki i bardzo potrzebne są sale jednoosobowe, bezwzględnie są potrzebne, choć ja nie mogę powiedzieć, bo rodziny się zaprzyjaźniają, ale wiem, jak to wygląda. Sama jestem po przejściach, jak człowiek może być, był szczęśliwy, że mógł powiedzieć, że mógł być z tym chorym. Nawet jak zdarza mi się, a zdarza mi się często, że czuwam przy chorym umierającym, to samo to, co mówię do tego chorego, ja, obca osoba, żeby się nie bał.
A wy się czujecie jak obce dla nich? Ja myślę, że nie, że wy jesteście rodziną.
Nie, jak rodzina. No ostatnio miałam taki przypadek, umierał pan Wojtek, super pan, nawet mam taki pierścionek z drewna, który on zrobił. Mieszkali dosyć daleko.
W Łodzi.
W Łodzi, tutaj przyjechali na stare lata. Jak to żona mówiła, kupili jakiś domek na Kaszubach, no i nagle choroba nowotworowa, państwo bezdzietni, i pan trafił do nas, pan miał problemy z mówieniem. I wiem, że patrząc na nim, jak to super małżeństwo było. I on pisał do mnie, że najchętniej to by sobie szczelił w głowę, bo trudno mu się pożegnać. Może nie z tym światem, ale z żoną, którą bardzo kocha. I traf chciał, że w tym dniu po prostu nie było żony i byłam przy nim i teraz... Chory, nie umiem się z nim porozumieć, przestał już pisać i pytam go się, czy mogę się pomodlić. Uśmiech na twarzy, że tak, i to wszystko trwało 5 godzin, a ta biedna żona, ja wydzwaniałam do niej, tylko ona w tych całych swoich nerwach nie podała telefonu swojego, tylko telefon, który jej bardzo się utrwalił w głowie, telefon pielęgniarki z hospicjum domowego. I dopiero po tym wszystkim, jak to wszystko się stało, to ona do mnie mówi, że no jak pani dzwoniła, ja jej pokazuję 11 numerów i okazuje się, a pielęgniarka z hospicjum domowego dopiero zadzwoniła do mnie później, to była sobota. I tak mi było jej szkoda, a ona tak mówi, mi tylko jest szkoda, bo ja tak bardzo chciałam się z wami zaprzyjaźnić. Czy ja mogę się z wami zaprzyjaźnić?
No. U was się cuda dzieją. Ach, ile wam potrzeba pieniędzy, żeby skończyć, zacząć i skończyć remont, tą dobudówkę?
To trudne pytanie, dlatego że materiały budowlane bardzo podrożały, że w ogóle trudno, że są też braki w dostawach. I na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak to wyjdzie w cenowo. Cały czas dlatego zbieramy i jeszcze raz zbieramy. Ale tak średnio myślę, że no nie wiem, ale to na pewno jest duży koszt. Pani dyrektor wie lepiej.
No, nie wiem, ile tam metr kwadratowy może kosztować. To jest około 200 metrów kwadratowych, więc to trzeba ile tam od metra zobaczyć, ale myślę, bo też dużo pieniędzy
się nam
tak umknęło, dlatego że jak był COVID, to nie przyjmowaliśmy chorych, nie? Były sale też pojedyncze. Za chorym idą pieniądze, więc z tego budżetu też musieliśmy dołożyć do
funkcjonowania,
do funkcjonowania hospicjum. Ale muszę powiedzieć, że powinno nam starczyć. Tak, powinno nam starczyć, tak myślę sobie, ale jeszcze i parking tam trzeba zrobić i tego, czyli, a też nie możemy zostać na styk, bo też nie wiadomo, co będzie, nie?
Bramy no tak. Nam też uszkodzili i kierowca, który uszkodził, uciekł, nie wiadomo, kto uszkodził, jest do zrobienia brama, monitoring, no, jest dużo kosztów takich dodatkowo.
A projekt macie już na te dodatkowe pomieszczenia?
Wiemy, co mamy zrobić, wiemy, jak to wygląda, wiemy, no, między sobą też różne takie przeprowadzamy
konsultacje.
Ojej, szkoda i nawet... Nie, to jest, nie, bo no my wiemy, jak to najlepiej zrobić, a architekt jeszcze by to chciał lub tamto, ale też trzeba brać to pod uwagę, że my też musimy liczyć się z tym, że to też są koszty, nie? Utrzymanie. Nawet ostatnio mówię, wie pan, no nie może być parafia większa od kościoła, nie? No i tak, tak to wygląda.
Architekt ale myślę, chciałby z rozmachem, a my funkcjonalnie.
To musicie się pośrodku znaleźć.
Tak, ale ja na pewno cieszę się z tego, że jak rozmawiam z Holendrami, jak rozmawiam z tłumaczką, jak mówię, że my to chcemy zrobić, to oni cieszą się tak bardzo, że to wszystko nie poszło na marne.
A czemu z Holendrami, że wejdę w słowo? Skąd tak, Holendrzy u was się wzięli?
No bo Holendrzy...
Hospicjum jest holenderskie. Jandruj wdał pieniądze, żeby to w ogóle powstało.
Okay. Cały czas oni śledzą te nasze kroki, wysyłam. Zresztą co róż wysyłamy im zdjęcia z różnych tam uroczystości, czasem pozdrowienia od chorych i jesteśmy bardzo z nimi związani. Ja też wiem jedno, że jak ja bym tak sobie myślę, może to nie powinnam być taka, tylko trochę pokory, że jak ja bym wyszła i powiedziała do Słupszczan, nie tylko do Słupszczan, że tak bardzo ich proszę, żeby nam w tym wszystkim pomogli. Ja jestem przekonana, że by to zrobili. Nie wiem, jak
Ale wy możecie góry przenosić. Ja, słuchajcie, zawsze porównuję to może złe słowo. Strasznie też kibicuję pani Agacie Kozyr, która walczy o hospicjum w Pogorzelicach właśnie. I myślę sobie, że wy musicie iść do ludzi. Ludzie są dla was. Wszyscy jesteśmy dla was tak naprawdę. Życie pisze tak różne scenariusze, tak bardzo nie wiadomo, czy któremukolwiek z nas nie będziecie potrzebne kiedyś, że wy musicie wychodzić do ludzi. Takie jest moje zdanie, absolutnie.
Ja mogę powiedzieć, że jest zeszyt skarg i wniosków, że faktycznie minęło 25 lat, jak działa hospicjum i nie ma tam żadnej...
jednego wpisu.
Ani jednego.
Naprawdę?
Tak. Nie ma ani jednego wpisu. Jak próbowałam sobie tak pomyśleć, to były dwie takie sytuacje, że rodziny były niezadowolone, ale raczej to wynikało, że oczekiwania, że pogodzenie się, że ktoś umiera, była ponad siły
ludzkie. To nie jest łatwe.
No.
To nie jest łatwe, to nigdy nie jest łatwe. No. Bez względu na wiek, rodziny, czy członków rodziny. Ja tak uważam, to nie jest łatwe z wielu powodów. Niezałatwionych spraw, złości na to, że bliski jest chory,
tak.
Że takie słabości zwykłe, ludzkie nas dopadły. Naprawdę.
Ja z doświadczenia też to wiem, jak to jest ważne. Ja opiekę paliatywną poznałam z każdej strony i nie wyobrażam sobie, żeby nie być przy tym chorym. I są takie sytuacje, że no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, jak dziecko się rodzi się z płaczem, boi się, a chory, umierający też się boi. Trzeba mu wtedy, żeby jego stan umysłu był taki, że on idzie tam, że tam będzie dobrze, że tam spotka się z bliskimi. Bardzo często jest tak, że pytam się, a kto to była Stasia? Potem rodziny, jak rodzina nie zdąży. Ojej, to siostra mojego taty, ona zginęła w Powstaniu Warszawskim. Więc to są takie sprawy, że jest to widoczne i trzeba po prostu mieć odwagę, żeby nie bać się i żeby być tak blisko choremu. Ja mówię, nie wiem jak pani pomóc, a ona wtedy, ta pani, mówię, mogę tylko być. I widzę ten mocny uścisk dłoni, którą po prostu potem trudno jest wyciągnąć. Czasem przykro mi jest, jak wychodzę, obiegnę te wszystkie sale, że chorzy są, z niektórymi, które są ciężkie stany, pożegnam się, nie mówię też do jutra, nie, tylko a może wypijemy kawę, ale nie mówię nigdy do jutra, żeby ten chory po prostu nie czekał, nie myślał, a może się coś stać, że mnie jutro nie będzie. I tak mi jest przykro, jak czasem nie pożegnam się z kimś, czy nie pójdę, czy nie zajdę, czy nie pocałuję często, no, czy nie złapię za rękę, nie przytulę. I jak przychodzę rano, pierwsze moje słowa, bo jeszcze wieczorem dzwonię po 20 z tej drugiej, jak dziewczyny z obchodu, czy wszyscy chorzy są i rano jak przychodzę, mówię, czy wszyscy chorzy są i jak usłyszę, że nie ma jakiegoś chorego, a ja faktycznie u niego nie byłam. Może to dla państwa wyda się takie dziwne, ale jest mi tak bardzo smutno, tak bardzo żal i często wtedy mówię do pani Bożenki, pani Bożenko, czy państwo dzwonili, kiedy będzie msza święta, może ja pójdę na tą mszę świętą, może przeproszę tego chorego, że faktycznie nie mogłam być. Pamiętam, jak żegnałam się z Janem Drujfem, jak na łożu śmierci. Mówiłam do niego, uklękłam przy jego łóżku i mówiłam: Jan, obiecuję tobie, że tu żadnemu choremu nie może spaść niepotrzebnie żaden włos z głowy. Jan Drujf mówi: ja wiem, wstań. To jest bardzo duża odpowiedzialność. Odpowiedzialność taka, że przede wszystkim obowiązek, odpowiedzialność, a potem moje ego. Czasem mówię, może to jest trudna taka praca, ale wiem, że to wszystko trzeba zostawić w tyle, ponieważ to kim my jesteśmy, nie? To jest taka, człowiek musi tak żyć, żeby w tą układankę wejść i na pewno, jeżeli spotyka na drodze, nawet jak mówię, jak tam rodziny opowiadają różne rzeczy o małżeństwie, tego, jaka to jest piękna historia każdego człowieka. Nawet bardziej mi nawet żal tych, którym się życie nie ułożyło, coś tam się przydarzyło i oni mi wtedy opowiadają te wszystkie historie. No faktycznie nie mogę powiedzieć, czy to jest, ale że człowiek mógł mieć takie doświadczenie, że mógł spotkać się z kimś, że mógł pomóc. Pamiętam, jak profesor Łuczak powiedział mi kiedyś, wiesz, służenie choremu umierającemu to jest tak, jakbyś służyła samemu Chrystusowi.
Za każdym razem, jak panie do mnie przychodzicie, pytam was i ponowię to pytanie dziś, skąd wybierzecie siłę na to? Miałam też pytać, nie wiem, czy powinnam, czy są ludzie, którzy uciekają od tych chorych? W cudzysłowie oczywiście, tak? Czy to jest tak, że zostawiają go pod waszą opieką, wiedzą, że jemu u was będzie najlepiej na świecie i szukają wymówek, miliona wymówek, żeby nie przychodzić do hospicjum? Co dla mnie też jest po części zrozumiałe absolutnie, bo zderzenie się z tak dużym cierpieniem, które jest mimo wszystko u was, sama świadomość tego, że są ludzie, którzy odejdą za chwilę, to nie jest łatwe.
Są, co się boją. Są, co się boją, co boją się spojrzeć w oczy, co boją się samej śmierci często, bo jak jest ten wywiad przeprowadzany, to wtedy my mówimy, czy państwo chcą, żeby w nocy, jeżeli chory odejdzie, czy chora w nocy, czy mamy przedzwonić, pytamy o to. Jak widzimy starszą osobę, to też pytamy się, czy do rodziny, czy zadzwonić wtedy około 7 rano, czy państwo chcą być przy śmierci. I bardzo często bywa tak, że nie chcieliby, czasem boją się wejść do promorto. Ale ja to rozumiem, ale nasza praca polega na tym, że my, jeżeli chory jest dłużej, wszystko robimy, żeby też z tą rodziną popracować.
Czyli oswajacie ten strach.
Tak, i to jest bardzo. Ostatnio też mieliśmy takie wydarzenie, umierał chłopiec 24
lata miał.
O matko.
Jeszcze tym gorzej, że chłopca poznałam na oddziale hematologii, jak był mój mąż i przypomniałam sobie jego. I taka sytuacja, że miał dziewczynę i akurat przyszedł wolontariusz nasz ze szkołą, żeby nam pomóc.
W ogrodzie.
W ogrodzie. I pogadankę, a że nie było nic do pracy w ogrodzie, to mnie poprosił, czy mogę przyjść pod te pergole i porozmawiać z uczniami. To byli uczniowie około 18 lat. Mhm. I wtedy mówię, że każdemu może się, no niektórzy tak różnie patrzą, nie? Pytają się, a proszę pani, a są duchy tam, a to nie, no różnie, szczególnie tam.
Duchów nie ma, ale cuda się zdarzają, ja bym tak powiedziała.
Tak. Najgorzej, a i tak widzę, że chłopcy bardziej są wystraszeni, a dziewczyny odważne. I mówię, że wiecie, każdego może to spotkać. Ja mówię, teraz na przykład 24 lata umiera chłopiec i mówię imię, że Marcin. A taka dziewczynka mówi, a jak on się nazywa? A ja mówię, wiesz, ja ci nie mogę powiedzieć, jak on się nazywa, ale powiem ci, skąd jest. I płacz. I dziewczyna, a to była jego dziewczyna, ale Marcin w ostatnim czasie prosił mamę,
żeby nie mówiła.
Zerwał wszelkie kontakty, nie chciał, żeby go widziała w takim stanie i zerwał kontakty z nią. I nie spodziewała się, że w tym dniu, kiedy przyjdzie z tą klasą, że spotka Marcina.
Jak wy możecie nie płakać?
No, I to jest, a najbardziej ksiądz, jaki wzruszony, bo 4 lata go uczył, tego chłopca. I wiem to, co mi się bardzo podobało, bo ksiądz mówi, że pojadę na pogrzeb. Jeżeli państwo zrobicie w sobotę ten pogrzeb, to ja, a to dosyć daleko chłopiec mieszkał, to ja po prostu przyjadę na ten pogrzeb. Tak mi się to podobało, że on tak powiedział i że pojechał, nie? To jest bardzo, bardzo takie miłe. My faktycznie to jesteśmy taką, ja tak mówię, jak rodzina, nie? W miksie tak rozumiemy.
Ale jak wy to robicie?
Ja sobie też zadaję pytanie.
Tak, ale no nie wiem, może Pan Bóg nam daje siły od góry. Może takie się urodziłyśmy. Nie mam pojęcia, ale te siły super. Skądś są.
Jak superbohaterowie normalnie.
Ja pamiętam.
No trzeba trochę rozładować, drodzy Państwo, tą atmosferę, bo łzy się tu leją.
Ja pamiętam, to nie powinnam tak mówić, ale pamiętam, że byłam bardzo młodą pielęgniarką. Spotkałam takiego naszego Ejsona. To może niektórzy ludzie i w Słupsku go znali, ponieważ na pewno w służbie zdrowia tak. I miałam taką przyjaciółkę, Renię, i ona była z nim, on był Gańczykiem. I pamiętam, on zajmował się astrologią i numerologią i pamiętam, że mi zrobił taki, ja to tak patrzyłam na to tak z przymrużeniem oka, choć powiem, że bardzo mnie to ciekawiło i on, pamiętam jak była ta katastrofa nad Lasami Kabackimi, on prosił mnie, żebym postarała się o daty urodzenia tych wszystkich ludzi, o te wszystkie sprawy i pamiętam, że wtedy mnie tak jakoś to bardzo zainteresowało. No i w tym moim całym, ja kiedyś pani to pokażę, pożółkłe kartki pisane po angielsku, przetłumaczone na język polski. I tam on napisał, że będziesz miała, że masz tam jakiś sektor 10 i 6, ja wiem, co to znaczy, i będziesz miała niezwykłość związaną z pracą. A ja do Reni mówię ci, wywalą nas obydwie, tu będzie tylko naszego niezwykłość, a nasz tak spojrzał na mnie, a Renia już nie żyje, a po latach, no to jest faktycznie niezwykłość.
Ach, płaczecie dużo, bo ja w trakcie rozmowy z wami za każdym razem połykam łzy.
Powiem, że tak. Nie, często nam to się zdarza, jak już nawet czujemy jakąś taką ulgę, że chory odszedł i że dobrze, że odszedł, po co ma się męczyć. Ale jak człowiek spojrzy na tą rodzinę,
to łzy same lecą.
Trzymamy kciuki za remont. Dobrze, że jesteście, ale ja bym chciała, żeby jak najmniej podopiecznych do was mimo wszystko trafiało. Życzmy wszystkim dużo zdrowia, dobrych ludzi dookoła, rodziny, która się nie boi. A jak będziecie państwo przechodzić koło Słupskiego hospicjum, to wpadnijcie tam z kawałkiem ciasta dla tych, którzy są.
To są naprawdę, czasem trafiają kilka osób z danej rodziny. Przedwczoraj byłam, bo tam cały czas czuwa rodzina u pani Irenki, a pani Irenka takim słabym głosem mówi do mnie, nic się pani nie zmieniła, pani dyrektor. A ja tak spojrzałam na nią, a ona mówi, tu umierał mój
syn,
33-letni syn.
Ja myślę, że tu postawimy kropkę dzisiaj. Drodzy Państwo, razem łatwiej, niewątpliwie, bez tych dwóch pań, które są motorem, koniem pociągowym, jak to się kolokwialnie mówi, tego dobra, które jest w Słupskim hospicjum. Wspierajmy, bądźmy obok, pamiętajmy o tym, że są ci, którzy potrzebują wsparcia. Razem łatwiej. Kłaniamy się do usłyszenia.
Razem łatwiej.